Witam was, dzieci. Pan Bóg jest dobry, tylko dobry i zawsze dobry. Jak będziemy się tego trzymać, to nie zbłądzimy. Wiecie, tu setki tysięcy słów zostało wypowiedzianych z zakazalnicy. Wiecie, i wydaje mi się, że Panu Jezusowi nie o to chodziło, żeby mówić tylko, a my, żebyśmy słuchali i zbierali informacje, lecz oczekiwał tego, aby to, co mówimy, zmieniało nasze życie, czyli inaczej mówiąc, było zastosowane. Wiecie, to właściwie jest takim podsumowaniem tego kazania, które powiedział Staszek tydzień temu, że nie wszyscy, którzy mówią do mnie, Panie, Panie, będą. Gdzie będą? Tak, no nie wszyscy będą w królestwie, którzy mówią Panie, Panie, bo tu nie chodzi o to, żebyśmy zbierali informacje, lecz o to chodzi, żeby ta informacja przynosiła nam transformację. A transformacja to nie transformator, tylko zmiana, tak? Reformator. Przemiana. Chodzi o transformację, czyli przemianę, żeby nam przynosiło słowo. I to, co dzisiaj będę mówił, to także jest słowem, które nie ma tylko przynieść informacji do naszej głowy, ale ma przynieść transformację. I ta transformacja, przemiana, owoc, charakter, objawienie się Jezusa przez nas, to jest podstawa tego, co my tu robimy. Podstawa naszego zwiastowania. I każdy kaznodzieja, który tu stoi, to ma nadzieję, że to, co usłyszymy, przemieni nas. Że słowo stanie się ciałem w nas, tak? Słowo stało się ciałem w Jezusie Chrystusie. Amen? I ono potrzebuje stać się ciałem w nas. I kiedy ono stanie się ciałem w nas, wtedy będzie widać w nas Jezusa Chrystusa. Amen? Nie mówię herezji? Dobrze. Dzisiaj będę mówił też słowo, które zależy mi na tym, żeby to, co usłyszymy, zmieniło nas albo zweryfikowało nas. Inaczej mówiąc, tak, jestem w tym miejscu, albo tak, nie jestem w tym miejscu i coś zrobię. Tytuł dzisiejszego kazania jest: Syn śpi spokojnie. Syn śpi spokojnie. Taki tytuł mamy dzisiaj. I chciałbym zacząć od konkluzji całego kazania. Żeście się nie zastanawiali, o co mi chodzi, od razu przeczytam, o co mi chodzi i już będzie mi to z głowy. Później może się odpoczywać, jak będę mówił. Więc konkluzja jest taka. Kiedy nie wiesz, kim jest Jezus w twoim życiu, wtedy potrzebujesz ciągle Go budzić. Inaczej mówiąc, jesteś nerwowy w swoim życiu. Potrzebujesz ciągle Go poruszać. Kiedy wiesz, kim cię uczynił, kim cię uczynił Jezus oczywiście, wtedy twoja wiara pozwala spać ci spokojnie. To jest konkluzja. Czytajmy fragment ze Słowa Bożego, który jest zapisany w Ewangelii Łukasza. Ci, którzy znają ten tekst na pamięć, mogą nie otwierać Słowa Bożego, mogą z pamięci sobie cytować. 8 rozdział Ewangelii Łukasza, 22 werset. Oczywiście teraz czytam z nowego przekładu, więc ci, którzy znają na pamięć, mogą się trochę mylić, kiedy będą sobie na pamięć mówić pod nosem. A ci, którzy już jakiś czas ten przekład czytają, to już pewnie znają na pamięć. W czasie jednego z tych dni Jezus wsiadł wraz z uczniami do łodzi i powiedział: przeprawmy się na drugą stronę jeziora. Odbili zatem od brzegu. Gdy płynęli, zasnął. Nagle na jeziorze zerwała się burza. Łódź napełniła się wodą, zrobiło się niebezpiecznie. Przesunęli się zatem do niego i obudzili go. Mistrzu, mistrzu, wołali. Giniemy. A on, wyrwany ze snu, skarcił wiatr i zburzone fale. Wtedy burza ustała i zapanowała cisza. Gdzie wasza wiara? Oni zaś, zdjęci strachem i podziwem, pytali jeden drugiego: kim on właściwie jest, że rozkazuje nawet wiatrom i wodzie, a one są mu posłuszne? Kim on jest? Kim on jest? To jest ciekawe pytanie, które zadawali sobie uczniowie. Najprawdopodobniej byli to apostołowie. To już było po czasie, kiedy Jezus ich wybrał. To już było po czasie, kiedy widzieli parę cudów, które Jezus uczynił. Nawet wskrzeszenie widzieli. Wyrzucane demony widzieli, które mówiły, kim on jest. Tak? Święty Boży, Syn Boga Najwyższego. To jest niesamowite. Jest sytuacja, oni, kim on jest, że on to robi. W każdym razie mamy historyjkę tutaj ciekawą, która wydarzyła się w rzeczywistości. Mamy historię, w której Pan Jezus razem z uczniami płynie przez jezioro galilejskie, tyberiackie. W każdym razie chodzi o to samo. Morze Tyberiackie też na to jezioro się mówiło, ono jest dosyć duże. Słucham? Tak, dlatego, że blisko Genezaret leży. Także, wiecie, to jest wyjątkowe miejsce, dlatego, że leży około 200 metrów poniżej poziomu morza. Wokół są równiny i góry, parę rzeczek wpływa, między innymi Jordan, i to sprawia, że nagle zmienia się sytuacja i jest burza. I są dziwne rzeczy się dzieją. Fale, jak tu czytaliśmy przed chwilą. W każdym razie Pan Jezus wsiada z uczniami do łodzi i mamy taką historię, że nagle zaskakuje ich wiatr, burza, i ludzie, którzy może, co niektórzy z nich na co dzień pływali po wodzie, na pewno był tam Piotr, wystraszeni są. Co tymczasem Pan Jezus robi? Pan Jezus tymczasem sobie śpi. Śpi i nie jest wystraszony. Może jak śpi, to nawet nie wie, co się dzieje. I kiedy sobie tak śpi smacznie, wyrywają go uczniowie z jego snu i mówią: wstawaj, ratuj nas, bo giniemy. Giniemy! Pan Jezus wstaje, uspokaja to wszystko i zadaje im pytanie, gdzie jest wasza wiara? I oni wtedy znowu zdziwieni między sobą zadają pytanie, kim on jest? Kim on jest? Wiecie, i to jest kluczowe pytanie, które powinniśmy sobie zadawać, i bardzo istotna odpowiedź jest, bardzo istotna jest odpowiedź na to pytanie. W każdym razie, słuchajcie, możemy z paru kontekstów podejść do tej historyjki. Możemy sobie tak pomyśleć. Jezioro to nasze życie. Albo inaczej, jezioro to okoliczności naszego życia. A nasze życie, nasze maluśkie życie jest jak ta łódka, w której jest parę osób plus Pan Jezus. I co się dzieje w tym życiu? W tym życiu dzieją się takie rzeczy, mianowicie przychodzą trudności, przychodzą złe sytuacje, przychodzi coś, czego byśmy sami sobie nie zgotowali. Przychodzą sytuacje, które przewyższają nasz poziom adaptacyjny, czyli powodują tak zwany stres, który niekoniecznie jest korzystny zawsze. I co się wtedy dzieje, kiedy jest coś, co przewyższa nas? Budzimy Pana Jezusa, który jest w łodzi naszego małego życia. I co On robi? Jak Go obudzimy, to już nie śpi. Jak Go obudzimy, to On nie śpi. On wstaje i ucisza tą burzę. I można by powiedzieć, uspokaja wszystko. Czyli ta historia może mówić taką jedną rzecz, że jeżeli masz trudne sytuacje w swoim życiu, a w łodzi twojego życia płynie Pan Jezus, to cokolwiek się dzieje, zawsze możesz Go obudzić, a On uspokoi tą burzę. Ładnie to brzmi. Czyż nie? Bardzo pobożnie przy okazji. Mamy Pana Jezusa, którego możemy obudzić. Więc zawsze możesz zbudzić Pana Jezusa. Ale moi drodzy, ja chcę wam powiedzieć, że paniczna reakcja na problemy świadczy o tym, że jesteśmy niemowlakami. Więc ta historia raczej powinna być na szkółce niedzielnej opowiadana, ale nie tutaj. Bo kiedy ktoś żyje w lęku, nie rozumie jeszcze, że ma troskliwego Ojca w niebie. On jeszcze tego nie pojmuje. On nie może spać spokojnie. On jest nerwowy, tak? Kiedy nie wiesz, kim cię Jezus uczynił, twoja wiara, kiedy wiesz, kim Jezus cię uczynił, twoja wiara pozwala ci spać spokojnie, ale kiedy nie wiesz, będziesz chodził nerwowy. Ale możemy jeszcze inaczej na to spojrzeć. Ktoś na kazaniu powiedział, że Pan Jezus nie spał, kiedy to się działo. Weźmy drugi wariant. Pan Jezus wypływa z uczniami i tak naprawdę wypływa z nimi po to, aby oni mogli Go poznać. Aby Pan Jezus także mógł zaobserwować, jak reagują, kiedy są trudne sytuacje życiowe. Inaczej mówiąc, wypływają, a Pan Jezus udaje, że śpi. On ma jedno oko otwarte i patrzy się, i tak lekko otwarte, przymknięte, żeby myśleli, że śpi, i patrzy się, jak oni reagują, kiedy jest burza. Pan Jezus, inaczej mówiąc, kiedy żyjesz sobie na tej ziemi, kiedy masz Go w swojej łódce, kiedy przychodzą trudne sytuacje do twojego życia, to Pan Jezus udaje, że śpi, patrzy się na ciebie i analizuje, jak się zachowujesz. Inaczej mówiąc, jesteś cały czas obserwowany i testowany. I mając tego świadomość, pilnujesz się, ponieważ Pan Jezus może wypunktować twoją słabość. Tak jak wypunktował słabość uczniów. Gdzie jest wasza wiara, tak? Ale wiecie, to jest mentalność sieroty. Kiedy tak myślimy, to jest mentalność sieroty. Bo żyjesz tak i chcesz zasłużyć na to, żeby Pan Jezus się pogłaskał. Czujesz się dobrze, kiedy zapracowałeś na akceptację Pana Jezusa. Wtedy jest ci dobrze. Wiecie, to jest totalnie antyewangeliczne. Bo Bóg nas akceptuje bez względu na to, jacy jesteśmy, jeżeli wierzymy w Jezusa Chrystusa. My jesteśmy w oczach Bożych usprawiedliwieni i w pełni zaakceptowani. Więc kiedy ktoś chce zasłużyć na miłość, to cały czas nie wie, że Bóg go kocha. Czyli zobaczcie, niemowlę nie wie o tym w tej pierwszej historii, że ma troskliwego ojca, jest nerwowe, a człowiek, który chce cały czas zasłużyć na to, żeby go Pan Jezus pochwalił i myśli, że Pan Jezus cały czas go obserwuje i punktuje jego reakcję, jest człowiekiem, który nie wie, że Bóg go kocha, że Bóg go akceptuje. Wiecie, te dwie historie wymaszcie sobie z pamięci. Może tak, może pamiętajcie o nich, ale ja nie chcę teraz o tym mówić. Totalnie chcę mówić zupełnie o innym spojrzeniu. Chcę zupełnie inny obraz stworzyć wam tej historii i chciałbym pociągnąć was tym obrazem. Chciałbym, żebyśmy w trzeci sposób odczytali ten tekst. Nie jako niemowlacy, nie jako ludzie, którzy nie wiedzą, że Bóg ich kocha, nie jako ludzie, którzy nie wiedzą, że Bóg się o nas troszczy, ale jako ci, którzy są we właściwym miejscu. Chciałbym, żebyśmy odczytali ten tekst poprzez zachowanie Syna Bożego. Inaczej mówiąc, chcemy zaobserwować zachowanie Syna Bożego, a zarazem zastanowić się, jak my powinniśmy się zachowywać jako synowie Boży. Bo chyba wiecie, że jesteśmy w Chrystusie synami Bożymi. Tak? Jestem we właściwym miejscu. Amen? Więc spójrzmy to z innej strony. Więc mamy historię. Tą samą. Jeszcze raz ją przeczytam. Żebyście jeszcze raz na nowo świeżymi oczyma spojrzeli. A w czasie jednego z tych dni Jezus wsiadł wraz z uczniami do łodzi i powiedział: przeprawmy się na drugą stronę jeziora. Odbili zatem od brzegu. Obserwujcie Pana Jezusa. Gdy płynęli, zasnął. Nagle na jeziorze zerwała się burza i łódź napełni się wodą. Zrobiło się niebezpiecznie. Przysunęli się zatem do Niego i budzili Go. Mistrzu, mistrzu, wołali, giniemy. A On, wyrwany ze snu, skarcił wiatr i wzburzone fale. Wtedy burza ustała i zapanowała cisza. Następnie zwrócił się do nich i tak powiedział: gdzie wasza wiara? Oni zaś zdjęci strachem i podziwem pytali jeden drugiego, kim on właściwie jest, że rozkazuje nawet wiatrom i wodzie, a one są mu posłuszne. W trzeciej historii, albo w trzeci sposób odczytywanej tej historii, chcę, żebyście zwrócili na to uwagę, że Pan Jezus oczekuje od nas wiary, a Ojciec oczekuje tego, abyś Mu zaufał. Kiedy czytamy ten tekst i patrzymy się na Pana Jezusa, to Pan Jezus znał cel, On wiedział, gdzie chce płynąć, tak? Inaczej mówiąc, ja nie chcę wam powiedzieć, że mamy znać cel, wiedzieć, jakie mamy swoje marzenia, chcemy je realizować i całe życie będziemy podporządkowani pod pewne marzenia i będziemy wreszcie mieć satysfakcję, że spełnimy. Dlatego, że to troszkę humanizmem zalatuje. Ja chciałbym wam powiedzieć, że Jezus znał swój cel, dlatego, że był poddany Ojcu. Inaczej mówiąc, On wiedział, jaki miał cel Ojciec dla Niego i On mu się poddał, dlatego wszystko, cokolwiek w swoim życiu robił, On robił zgodnie z tym, czego oczekiwał od Niego Ojciec. Wiedział, po co przyszedł na świat i gdzie teraz płynie, ponieważ On był całkowicie poddany Ojcu. Jezus naprawdę spał, moi drodzy. Nie udawał. On faktycznie spał. Dlaczego? Dlatego, że poddanie Bogu rodzi błogi sen. Kiedy jesteśmy prawdziwie poddani, mamy spokój wewnętrzny. Wiecie, słyszeliście wiele razy o Beteździe, o której mówiłem w Bydgoszczy. Wiecie, tam się różne rzeczy działy. Raz było dobrze, raz było źle, nieraz nie mieliśmy co jeść, dać bezdomnym. Naprawdę były różne historie. I wiecie, i niewiele trzeba, żebyś żył zmartwieniem, troską, zdenerwowaniem, skąd na następny dzień jedzenie dla tych ludzi i tak dalej. Ale my zdecydowaliśmy się myśleć inaczej troszkę o tej misji, bo stwierdziliśmy i założyliśmy tak i tak mówiliśmy, że ten biznes jest Pana Boga, nie nasz. To nie jest mój biznes. I wiecie, kiedyś nawet telewizja Bydgoszcz reportaż nagrała z naszej misji pod tytułem Biznes Pana Boga. Wiecie, kiedy człowiek żyje ze świadomością, że to, co masz, nie jest twoje, to kiedy Bóg cię postawi na czymś, to ty się nie musisz martwić o to, czy przyjdzie zaopatrzenie, czy nie przyjdzie, bo to nie jest twój biznes. Ty tylko i wyłącznie dysponujesz i zarządzasz tym, co masz od Pana Boga. Zobacz, jaki to jest luz. Tak? Ty nie możesz twarzy stracić nawet, wyobraź sobie, bo to nie jest twój biznes. I wiecie, i o to chodzi, kiedy jesteś poddany i wiesz, gdzie Bóg cię prowadzi, w którym kierunku, masz spokój wewnętrzny. Jezus tak funkcjonował. Syn ma poczucie bezpieczeństwa, nawet kiedy przychodzi burza, nawet kiedy przychodzą do twojego życia dziwne sytuacje, nawet kiedy do Pana Jezusa przyszła burza i nagle Go obudzili, Pan Jezus był spokojny. On miał poczucie bezpieczeństwa. To, co rodzi lęk, to brak świadomości tego, że jesteś synem. To rodzi lęk, to rodzi panikę i brak poczucia bezpieczeństwa. Brak świadomości synostwa to rodzi. Jezus miał w pełni świadomość tego, że był Synem Bożym. Amen? Dlatego był spokojny. Całkowite poddanie Bogu przynosi spokój i to jest klucz. Całkowite poddanie Bogu przynosi spokój, to jest klucz do pokoju. Kiedy pozwolisz sobie na to, aby się całkowicie poddać, wejdziesz w miejsce pokoju. Wiecie, my dzisiaj śpiewaliśmy Pokojem moim Bóg, tak? Pytanie jest, czy zaśpiewasz sobie tą historię, kiedy zleci ci na głowę coś, czego się nie spodziewałeś. I Pokojem moim Bóg, czy nie będziesz się zręcznie czuł, kiedy będziesz sobie mógł, kiedy będziesz sobie mówił to pokojem moim Bóg. Wiecie, bo tu nie o to chodzi, żebyś udawał kogoś innego niż jesteś. Jeżeli twoim pokojem w tym momencie nie jest Bóg, potrzebujesz wiedzieć, że On nie jest. I potrzebujesz wiedzieć, że taka jest prawda teologiczna, ja to w głowie wierzę, ale w środku ja nie mam pokoju. Więc jeżeli nie mam pokoju w środku, mimo to, że w głowie moim zaakceptowałem tą prawdę, że Bóg jest pokojem, mimo to, że wiem, że tak jest, to coś nie gra. I najprawdopodobniej coś nie gra w charakterze. A jeżeli uprzemy się tego fragmentu, to w poddaniu. Twoje życie nie jest poddane Bogu. Twoje życie to twoje życie. Halleluja. a nie Boga. I kiedy uświadomisz sobie, że twoje życie jest twoim życiem, możesz powiedzieć halleluja, bo wtedy możesz powiedzieć tak, przychodzi przełom, mogę teraz to moje życie oddać Bogu. I wtedy przyjdzie pokój. Kiedy masz nową świadomość w swoim życiu, to twoja nowa świadomość przynosi nową reakcję. Moi drodzy, jest taka księga w Starym Testamencie. Nazywa się Druga Księga Królewska. I w Drugiej Księgi Królewskiej mamy taką historię, w szóstym rozdziale historię akcji między prorokiem Elizeuszem a Aramem, tak? I tam w tej historii widzimy, jak Elizeusz jest prowadzony przez Ducha Świętego w taki sposób, że za każdym razem, kiedy Aram chce zrobić coś Izraelowi, Elizeusz informuje króla, że tam jest zasadzka i Izrael nie pakuje się w kłopoty. Wreszcie król Aramu mówi, musi być szpieg wśród nas, bo za każdym razem, kiedy coś ustalimy, oni wiedzą, co się dzieje. A ktoś się odezwał, to nie szpieg, to Elizeusz. Bóg mu mówi. I co zrobili? Postanowili Elizeusza załatwić. I otoczyli miejsce, w którym był. I 6:15-17, druga królewska, 6:15-17. Gdy wczesnym rankiem człowiek posługujący mężowi Bożemu wstał i chciał wyjść na zewnątrz, zauważył, że miasto otaczają wojska, konnica i rydwany. Wówczas sługa Elizeusza wykrzyknął: ach, mój panie, co my teraz zrobimy? Co się dzieje? Kiedy spali w nocy, wojsko Aramu otoczyło to miejsce, sługa wychodzi rano i widzi, że są w pułapce. I jak reaguje? Co my teraz zrobimy? Panika, tak? Okoliczności, których nie oczekiwał, spadły mu na głowę i panika. Ale co na to Elizeusz powiedział? On mówi tak. A on na to: nie bój się, bo liczniejsi są ci, którzy są z nami, niż ci, którzy są z nimi. I Elizeusz tak się pomodlił: panie, proszę, otwórz jego oczy, niech przejrzy. Pan spełnił prośbę proroka i sługa przejrzał. Wówczas zobaczył, że góra wokół Elizeusza była pełna ognistych koni i rydwanów. Sługa Elizeusza nie miał świadomości, co się dzieje. Zobaczył zagrożenie i wpadł w panikę, tak? Ale Elizeusz był spokojny. On coś więcej wiedział. On coś więcej widział. Bo świadomość ich różniła. Dopiero kiedy sługa zaczął widzieć tak, jak widział Elizeusz, wtedy się uspokoił. Kiedy ty zauważysz w swoim życiu poddanie Jezusowi, wtedy się uspokoisz. Ty spojrzysz z innej perspektywy. Kiedy spadł gwałtowny wicher na jezioro, to widzimy dwie różne reakcje, dlatego że są dwie różne świadomości. Świadomość Syna Bożego i świadomość uczniów, którzy nie mieli świadomości jeszcze, że są w Chrystusie synami Bożymi, bo jeszcze mieć jej nie mogli. To wiemy o tym. I co się dzieje? Kiedy Jezus się obudził w środku Boży, to co? Nie wystraszył się. Czy wystraszył się? Nie wystraszył się, lecz rozkazał okolicznościom, aby się uspokoiły. Czy on pochwalił uczniów, że go obudzili? No tak, świetnie zrobiliście, że mnie obudziliście. Nie. On nie pochwalił uczniów za pobudkę, lecz zadał im pytanie, gdzie jest wiara wasza? Inaczej mówiąc, skonfrontował ich miejsce, w którym są. Moi drodzy, jeszcze raz, on nie pochwalił uczniów za pobudkę. On oczekiwał od nich czegoś więcej. Kiedy niemowlak budzi mamę w środku nocy, to mama nie jest zła na niemowlaka, bo wie, że to małe dziecko. Ale kiedy 25-letni syn budzi mamę w nocy i mówi, mamo, daj mi się napić herbatki. To już jest coś nie tak. Chyba, że chory. A my właśnie o to chodzi. My diagnozujemy chorobę w tej chwili. Chyba, że chory, właśnie. Więc gdzie jest wiara wasza? Zadał im pytanie. Dlaczego Jezus był spokojny? Dlatego, że poddany syn ufa Bogu. Natomiast zaufanie rodzi pokój. Za każdym razem, kiedy przychodzi coś, co cię zaskakuje w twoim życiu i patrzysz się na tą sytuację, zanim przyjdą ci paniczne myśli, przez perspektywę tego, że ojciec się troszczy o ciebie, że ojciec cię kocha, to ta sytuacja wygląda inaczej. Problem polega tylko na tym, że my nie patrzymy się za każdym razem tak. Ale Jezus był Słowem w ciele. On był dla nas idealnym przykładem. On się patrzył właśnie przez ten kontekst. Cały czas, cały czas. Więc kiedy spadł wicher, to on jako poddany syn Bogu funkcjonował w pokoju, dlatego że w pełni ufał Ojcu. Świadomy i poddany syn i córka, powiedzmy, bo żeście nie myślały, panie, że o was nie mówię. Poddany syn ma poczucie bezpieczeństwa nawet podczas burzy, czyli nawet podczas trudnej sytuacji. Kiedy trudne sytuacje postrzegasz przez pryzmat Pana Boga, będziesz funkcjonował w poczuciu bezpieczeństwa. Chyba, że twój Pan Bóg jest tak mały, że wszystkie fale go przewyższają. Ale kiedy twój Bóg jest większy niż fale, niż złe okoliczności, największy, to cokolwiek przyjdzie, nie dotknie cię. I uwaga, tu nie chodzi o to, żebyśmy teraz zapamiętali ten schemat. To chodzi, żebyśmy zaczęli tym żyć. To chodzi, nie o to chodzi, że teraz jak ktoś będzie w panice, powiesz mu, słuchaj, ty powinieneś tak funkcjonować. To chodzi, żebyśmy zaczęli tym żyć, zaczęli emanować, żeby to słowo stało się ciałem w nas. Bo o to chodzi, żeby się słowo ciałem stało w nas. I uwaga, to musi być poddany syn, a nie zbuntowany syn. Zbuntowany syn nie będzie miał pokoju. Ani z Panem Bogiem, ani z ludźmi wokół siebie. Oj, 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 oj. I nie liczcie na to, że znacie lepiej Biblię, że więcej kazań posłuchaliście. Burza przychodzi i pokazuje, czy jesteś poddanym synem, czy zbuntowanym synem. Czy wiesz, że cię tata w niebie kocha, czy nie? Czy wiesz, że się troszczy, czy nie? To przychodzi z automatu. I możesz sykadać, co chcesz. Możesz być bardzo inteligentny i elokwentny. To nie zmienia faktu, że kiedy przychodzi sytuacja, twoja reakcja pokazuje, w którym jesteś miejscu. I tego nie idzie spreparować, tego nie idzie oszukać. Wiecie, my się tu możemy spiąć na nabożeństwie i być mili dla siebie, nawet dla swojej żony, dla swojego męża, dla kogoś, kogo nie lubisz, uśmiechnąć się. Ale później wychodzisz i puszczasz powietrze i ci guziki pękają. Bo cały czas byłeś na wdechu, bo nie chciałeś, żeby wyszło, co myślisz o kimś. Wiecie, a Pan Bóg nas powołał do tego, żeśmy na luzach żyli. Żeśmy byli wyluzowani, żeśmy mieli, oddychali sobie spokojnie, żeśmy się cieszyli, że wszędzie, gdzie idziemy, nie musimy być inni. Fajnie sobie funkcjonujemy. Halleluja, jak fajnie jest. Wszędzie, gdzie jestem, mogę być normalny. Jak reagują niedojrzali uczniowie? Wskoczmy do łódki z powrotem i zobaczmy, jak uczniowie reagują. Jest burza, panika, tak? Lęk, budzą Jezusa. Niemowlaki, wstań, zrób mi herbatę. Budzą Pana Jezusa. Najgorsze jest to, co teraz wam powiem. To, co robią, to narzucają wizję Jezusowi, swoją wizję, swojego myślenia i mówią, giniemy. Wiecie, niemowlak myśli w jakiś sposób i próbuje udowodnić Bogu, że tak jest. Oni powiedzieli Bogu, giniemy. narzucali wizję świata swoją Bogu i mówili, że to jest jedyna wizja świata. Giniemy. Moi drodzy, czyż nie podobnie czynią ludzie, którzy narzekają, są w goryczy? Kto narzeka? Ktoś, kto ma niewłaściwą wizję świata. Ktoś, kto narzuca niewłaściwą wizję świata Panu Bogu. Ktoś, kto co cały czas myśli, że coś mu się należy. On cały czas mu jest źle. Cały czas coś jest nie tak. Cały czas nie ma spokoju. Jest nerwowy. Tak powinno być, a jest inaczej. Tak powinno być, a nie ty. Ten powinien się tak zachować, on się zachował tak. Ten powinien to zrobić, a on zrobił co innego. A wiesz co, a kochana, moja żono, zobacz jak oni żyją, co oni robią. A w ogóle nikt się mną nie interesuje. A w ogóle cała historia. I później idą z tym do Pana Boga. Panie Boże, zrób coś. Tylko zapominam dodać, ze mną. Ze mną coś zrób, bo coś ze mną jest nie tak. Wiecie, kiedy czytamy tę historię, powinniśmy już po dzisiejszej historii wiedzieć, że jak coś się dzieje nie tak, w taki sposób wychodzi ze mnie narzekanie, krytyka, złe jakby widzenie przyszłości w niewłaściwy sposób, to wołamy do Boga, żeby coś z nami zrobił. Z nami, nie z kimś, nie z rzeczywistością. Kiedy przychodzą trudne sytuacje, niekoniecznie je trzeba zmienić. Ale zazwyczaj trzeba zmienić siebie. Albo pozwolić, że Bóg zmienił nas. Wiecie, nie uciekniemy przed problemami w życiu. Trzeba wziąć pod uwagę, że będą nas uderzać sytuacje. I moi drodzy, i też nie uciekniemy przed sobą. I nie uciekniemy przed Panem Bogiem. Pan Bóg zbyt bardzo nas kocha, żeby zostawić nas w tym miejscu, dlatego co jakiś czas nas konfrontuje. Z pewnymi prawdami. Dzisiaj próbuję was także skonfrontować z tym. Żebyście się obudzili ze snu i powstali z martwych. Byście nie zostali na poziomie niemowlaków. Ja nie mówię do wszystkich. Chodzi o to, że ty się skonfrontuj. Ja nie chcę pokazać palcem na kogoś. Jeżeli miał na kogoś palcem pokazać, to pokażę na siebie. Bo odnajduję siebie w wielu sytuacjach tutaj. W taki sposób. Ale chcę wam pokazać, żebyśmy byli ludźmi, którzy trzeźwo się patrzą na siebie, którzy nie koloryzują siebie, którzy nie krytykują innych dlatego, żeby uciec od siebie. Zazwyczaj krytyka innych jest ucieczką od siebie. Bo lepiej poniżyć kogoś w swoich oczach, niż powiedzieć, Panie, proszę o zmianę w moim życiu, mojego charakteru. To jest łatwiej. Bo krytyka jest poniżaniem innych, i inaczej mówiąc, wywyższaniem siebie. A kto się wywyższa, co Słowo Boże mówi? Będzie poniżony, tak? Więc, kiedy nie masz świadomości, że jesteś Synem Bożym, nie masz świadomości synostwa, w twoim życiu będą się rodziły niewłaściwe postawy, jak lęk, panika, zbuntowane reakcje, wpisywanie w przyszłość właśnie tych niewłaściwych rzeczy. Niewłaściwych scenariuszy. Giniemy, bo ten to, bo ten tamto, bo ten siamto, ten się spojrzał, ten krzyknął, puknął, huknął. Takie okoliczności, ten szef na mnie się źle dzisiaj spojrzał, więc ja mam tydzień już do tyłu i w kółko cały czas coś widzimy. Tymczasem problem jest, burza jest w nas. Kiedy ta burza w nas się uspokoi, to wszystko naokoło zacznie ciszeć, cichnąć. Wszystko będzie cichło. Naokoło, bo w nas się uspokoi. Uczniowie zdradzili swój brak świadomości tego, kim jest Jezus. Oni nie wiedzieli, kim jest Jezus. Dlatego wpadli w panikę. Kim On jest? Przecież zadają takie pytania. Że nawet burzę uspokaja, tak? Że to jest Mu posłuszne. Kim On jest? To jest ciekawe, nie? Że uczniowie zadali Mu pytanie, kim On jest? I za chwilę otrzymali odpowiedź, moi drodzy. Pamiętacie, jaką odpowiedź za chwilę otrzymali? Za chwilę otrzymali odpowiedź, bo przepłynęli do krainy Gerazeńczyków i wychodzi opętany facet i mówi, co my mamy z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Opętany człowiek wiedział, kim jest Jezus. A uczniowie najbliżsi nie wiedzieli. To jest przerażające. Czyż nie? wykrzyczał im opętany. Mogli usłyszeć. I jest widzieli, jak Pan Jezus uzdrowił tego człowieka. Jakie możemy z tego wnioski, moi drodzy, wyciągnąć? Po pierwsze, że Pan Jezus oczekiwał od nich wiary, a nie pobudki. Zgadza się? Pobudka świadczyła o ich słabej znajomości Pana Jezusa. Jakby go lepiej znali, nie budziliby go. Jak można być podobnym do Jezusa, kiedy się go nie zna? Jak chcemy być podobni do Niego? Jak chcemy żyć jak Chrystus? Jak chcemy żyć w Jego autorytecie, w Jego charakterze, kiedy my Go nie znamy? A możesz być uczniem i Go nie znać. I zadawać pytanie, kim On jest. Możesz żyć z Jezusem wiele lat, ale nie mieć pojęcia, kim On ciebie uczynił. Uwaga! Możesz wiele lat żyć z Jezusem, a nie mieć pojęcia, kim On ciebie uczynił. Co dał ci, co dał ci za potencjał, co dał ci za możliwość, jaki autorytet ci przekazał. Będzie ktoś, kto będzie robił wszystko, abyś nie poznał autorytetu, który ci dał Chrystus. To jest diabeł. On będzie robił wszystko, dlatego że on wie, że dzieci, które zrozumiały swój autorytet i swoje poczucie bezpieczeństwa mają w Bogu, są bardzo niebezpieczni dla Jego Królestwa. Bo w mocy działają Bożej. Więc możesz żyć z Jezusem wiele lat, ale nie mieć pojęcia, kim On cię uczynił. Jak można reagować jak Syn Boży w spokoju i w wierze, gdzie nie masz świadomości synostwa? Nie ma takiej możliwości. Kiedy nie wiesz, że masz Ojca, który cię kocha i troszczy się o ciebie, będziesz miał problem, żeby reagować jako ktoś, kto jest kochany, jako ktoś, kto ma poczucie bezpieczeństwa. Nie ma takiej możliwości. Tylko poddany Syn Boży może spać spokojnie i wiarą uciszyć burzę. Tylko poddany Syn Boży. Podsumowanie, moi drodzy. Odbiliśmy od brzegu i są przeciwności w życiu. Jeżeli jesteś wierzący, rok, 5, 10, 20, 50, to już wiesz na pewno, że są przeciwności w życiu. Wiesz, że odbiłeś od brzegu. Będziesz płynął. Bo tak jest nasze życie. To, jak reagujesz, kiedy przychodzą przeciwności, mówi o twojej świadomości, o twoim zaufaniu, o świadomości tego, czy wiesz, że jesteś synem, czy nie. Mówi o tym, czy ufasz Ojcu, czy nie. I mówi o tym, czy jesteś oddany Ojcu, czy nie. I kiedy przyjdzie i będziesz widział niewłaściwe reakcje, potrzebujesz stanąć w prawdzie i powiedzieć. Nawet kiedyby to była druzgocząca ciebie prawda, powiedz, mam problem, nie mam jestem, mam poczucie sieroty, mam poczucie słabości, żyję w lęku, Panie Boże, taki jestem, proszę bardzo, proszę Cię, pomóż mi, ja chcę żyć inaczej, ja chcę mieć inną świadomość. Trzeba stanąć w prawdzie. Od tego trzeba zacząć. Nie można uciekać, bo jeżeli będziesz sobie wmawiał, że jest inaczej, po to, żeby ci było lepiej, to ci będzie lepiej na 5 minut. Później przyjdzie znowu problem. My potrzebujemy transformacji totalnej, a nie tylko przypudrowania. Bez względu na to, ile masz lat. Ktoś powiedział, że starej stodole nigdy trochę farby nie zaszkodzi. My możemy być coraz starsi, coraz bardziej się pudrować. Ale to nie zmienia faktu, że jesteś starą stodołą pod tą farbą. Potrzebujesz transformacji, a nie zalepienia farbą. Amen? Więc tego potrzebujemy. Nasza świadomość synostwa jest konsekwencją bezpośredniej relacji i znajomości Jezusa Chrystusa. Bez tego to jest niemożliwe. Znajomość Jezusa nie jest mierzona przez ilość lat po twoim nawróceniu. Bo twoja znajomość Jezusa nie jest wynikiem ilości lat twojego nawrócenia, lecz twojej bliskości z Jezusem. Po roku czasu ktoś może być bliżej Jezusa niż ktoś, kto 25 lat jest nawrócony. Więc to jest kwestia decyzji twojej, jak chcesz być blisko Niego. Tylko świadomość synostwa Bożego pozwala przepłynąć Bożej miłości przez ciebie. Wiecie, to jest bardzo ważne i to jest fundamentalne. Kiedy masz świadomość tego, że jesteś synem i że Ojciec cię kocha, wtedy te pokłady miłości przepływają przez ciebie. Ty widzisz je. Dlaczego? Dlaczego one wtedy zaczynają płynąć? Nie, one zawsze płyną. Problem polega na tym, że ty stawiasz tamę, aby nie płynęły. I kiedy masz poczucie tego, że Bóg cię akceptuje w pełni i cię kocha, dlatego, że jesteś w Jezusie Chrystusie, wtedy otwierasz się na to i pozwalasz, aby ta tama, która jest w twojej świadomości, puściła i ta miłość będzie przepływać i będzie cię uzdrawiać. I będziesz oddychał z miłością. I to będzie cudowne. Ta miłość będzie cię uzdrawiać. Dlatego trzeba poświęcić czas, aby rozmyślać, że jesteś synem, aby rozmyślać, że Bóg cię kocha, aby zanurzać się w tą prawdę. To nie przychodzi automatycznie. Potrzebujesz czas spędzić z Bogiem, aby ta prawda do ciebie dotarła. I ta prawda niszczy te bariery i miłość cię uzdrawia. Odkrycie miłości Ojca natomiast rodzi poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że zaczynasz reagować jak Jezus. Oczywiście, wiecie, są dwie szkoły teologiczne. Jedna szkoła mówi tak, że Jezus uciszył burzę, albo że Jezus tak na ziemi się zachowywał, bo był Bogiem, Jego boskość się objawiała. To jest jedna szkoła. A druga szkoła mówi, nie, Jezus w pełni był człowiekiem na tej ziemi i to, co się działo, było konsekwencją posłuszeństwa Ojcu i współpracy z Duchem Świętym. Ja nie powiem wam, jakiej szkoły tu jesteśmy, bo mamy Kościół ekumeniczny. Potrzebujecie się domyśleć, jaką szkołę reprezentuję. W każdym bądź razie, odkrycie miłości Ojca rodzi poczucie bezpieczeństwa i reakcje podobne do Jezusa. Chcesz reagować jak Jezus? Potrzebujesz pozwolić, aby Boża miłość cię dotknęła. Zrozumieć, że jesteś Bożym Synem dzięki temu, że wybrałeś Jezusa i że Bóg całkowicie cię zaakceptował w Jezusie i całkowicie jesteś sprawiedliwy w oczach Bożych. Całkowicie. Co to znaczy? To znaczy, że całkowicie masz prawo nazywać swojego Boga Ojcem, tatusiem. Nawet Duch Święty będzie zachęcał cię do tego, żebyś do Niego mówił tatusiu, nie tylko Ojcze. Więc jakie w takim razie reakcje będziesz miał, kiedy przyjdzie burza i będziesz podobny do Jezusa? Mianowicie spokojny sen podczas burzy i wiarę w przeciwnościach. Będziesz spał sobie spokojnie, będziesz miał pokój oraz będziesz działał w autorytecie, kiedy przyjdą przeciwności. Nie będziesz burzył Pana Jezusa, lecz będziesz zastanawiał się, co jako Syn Boży możesz w tej sytuacji zrobić. Syn śpi spokojnie. Amen.